Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. W przyszłym tygodniu trochę chmur, ale bez deszczu i rzeczywiście to ochłodzenie jest spodziewane, o którym usłyszeliśmy w prognozie pogody, a dalej za dwa tygodnie dopiero deszcz. Takie są wizje przyszłości synoptyków. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie 510 37 i 36. Przypominam, to jest numer telefonu do naszego studia. Czujny numer. Co tam się dzieje pod tym czujnym numerem? Całe mnóstwo nagranych życzeń, bo to 80-lecie, jubileusz naszego radia. Bardzo dziękujemy za te wszystkie życzenia. Jeżeli ktoś chce, może na żywo, proszę bardzo, z trzema szóstkami na końcu, to jest do naszego studia. 32 z kolei, 510, 37 i 32 to czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. A co dzisiaj? Dzisiaj będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a to dlatego, że przygotowywane są zmiany polegające na segregowaniu, oddawaniu odpadów. Tak, tak, kolejne zmiany, na razie przygotowywane, to pewnie będzie dosyć długa ścieżka, ale właśnie o tych planowanych zmianach, co Ministerstwo Klimatu i Środowiska chciałoby, aby się zmieniło, dzisiaj opowiemy w naszym programie. Powiem tylko w największym skrócie, że chodzi o ważenie odpadów, a także o kontrolowanie skuteczności segregacji. Dalej będziemy rozmawiali o cmentarzu. Wrócimy do tematu, który został zasygnalizowany przez naszych słuchaczy. Taki świąteczny temat, ale dosyć przykry, trzeba przyznać, ponieważ rodzina przyjechała z Niemiec, no i okazało się, że grobu nie ma, został zlikwidowany i rozżalony mail i z pytaniem także, jakie procedury rządzą tym tą likwidacją grobów. No bo wiadomo, że to jest pewna umowa czasowa. Po upływie tego czasu grób idzie do tak zwanej likwidacji, no i jest zastępowany nowym. Tak można w największym skrócie opowiedzieć. I dzisiaj Państwu jeszcze raz, bo to już było w czasie reakcji wielokrotnie, ale jeszcze raz przypomnimy, jakie zasady tutaj obowiązują. Będziemy także mieli inny temat związany z cmentarzem centralnym, głównie dotyczący cmentarza centralnego, ponieważ jest to, wiadomo, największy cmentarz w Polsce, po którym mogą jeździć samochody i prywatne, oczywiście z odpowiednimi przepustkami, i samochody firm i także kondukty żałobne. I mieliśmy maile w tej sprawie od naszych słuchaczy, którzy byli trochę zdezorientowani na tym właśnie cmentarzu, na tych alejkach, bo nie bardzo wiedzieli, jakie zasady ruchu obowiązują, bo jest pieszych, dużo odwiedzających i są samochody. Jakie zasady tutaj obowiązują? Kto tutaj ma pierwszeństwo? Postaramy się Państwu wyjaśnić. Być może także wrócimy do wątku, o którym opowiedziała nasza słuchaczka i który pojawiał się w czasach reakcji już wielokrotnie, a mianowicie chodzi o skrzyżowanie ulic Bogu Rodzicy i Alei Niepodległości. Tam są światła i z ulicy Bogu Rodzicy bardzo trudno jest wjechać na Aleję Niepodległości, zwłaszcza w tych momentach szczytu komunikacyjnego. A dlaczego? A dlatego, że samochody na Alei Niepodległości, czekając na zmianę świateł przy bramie portowej, stoją właśnie wprost na skrzyżowaniu. A przecież mamy nasz szczeciński pomysł, nasz szczeciński patent, czyli blue boxy. Nie jest to oczywiście znak drogowy, ale jest to informacja, można powiedzieć, dla kierowców, że oto w tym miejscu to jest środek skrzyżowania i proszę się tutaj nie zatrzymywać, ponieważ to bardzo utrudnia ruch. No i nasza słuchaczka pyta, czy taki blue box mógłby pojawić się właśnie na skrzyżowaniu Bogu Rodzicy i Niepodległości. Jeżeli się uda, to także porozmawiamy z jednym z autorów petycji do Urzędu Miasta w sprawie strefy płatnego parkowania. W największym skrócie chodzi o opłaty dodatkowe, przede wszystkim o wysokość opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w SPP, a ta opłata to nie mało, to 400 zł. Także o szybkość wysyłania powiadomień o nałożeniu tej opłaty dodatkowej, o terminie jej uiszczenia. To w największym skrócie. Takie są nasze plany. Zobaczymy, zobaczymy, czy wszystko uda nam się zrealizować. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Tak jak powiedziałem, nie dziwi to, ale dziwi trochę liczba tych telefonów. Przeważają te z życzeniami. No ale oprócz nich mamy również takie typowo czasowo reakcyjne. Ja nie wiem, czy jest jakaś zmowa, że nie tylko mailowo, ale także telefonicznie państwo zasypują nas komunikatami o tym, że bardzo dużo samolotów lata nad Szczecinem.
Mówi Tomasz ze Szczecina. Chciałem się odnieść do tych latających samolotów o naszym niebie. Jestem teraz w Szczecin Podjuchy, w Mielnicach Podjuchy, na prawobrzeżu. No i widzę, że 3 samoloty przemieszczają się na niebie podjuchowskim.
To telefon, a jeszcze są maile i jeszcze ze zdjęciami. Naprawdę podziwiam państwa wytrwałość w tym temacie. No mamy, proszę państwa, XXI wiek. No nie dziwi to, że samoloty latają. No muszą latać. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, łatwo można go sprawdzić w internecie. Już nie będę opowiadał w szczegółach, gdzie. Można to naprawdę szybko wyszukać. Takie strony, które pokazują aktualną sytuację na niebie. Jeżeli chodzi o te smugi kondensacyjne, niektórzy zwracali uwagę, że to wpływa na pogodę. No ale jak to wpływa na pogodę, skoro nasz słuchacz wcześniej ostrzegał, że oto zbliżają się pochmurne dni, bo dużo samolotów i smug. No a tutaj mamy kolejne dni ze słońcem pełnym, bez żadnego zachmurzenia. Zresztą o tych smugach już w czasie reakcji wypowiadali się eksperci, skąd to się bierze. No i życzenia. Mówiłem, że można. To pan Bogdan zatelefonował, zareagował. Dzień dobry, panie Bogdanie.
Dzień dobry, kochani. Bogusław z Pasewalku, 60-latek. No i co do tego nieba. W związku z tą piękną, w tym jubileum 80 lat.
Pogoda dopisała, prawda?
Tak.
Jak na zamówienie.
W głębi serca.
A jeszcze tej nocy był super księżyc.
Tak, najbliżej Ziemi.
Taka korelacja wydarzeń różnych. Rocznica, super księżyc i piękna pogoda.
Oczywiście.
I pan Bogdan z Pasewalku.
Gdyby Herbert Żuby powiedział Bogus, nie wstydź się, wal mocno na eterach Radia Szczecin. Więc powiem tak, kochane radyjko, to dzięki wam codziennie poranne wstaje zorze. To ja was słuchać, Boguś, dedykuję wam wiatr, słońce, morze. Bo to dzięki wam poranne słonko stało i pięknym waszym uśmiechem się uśmiechało. Cichy wiatr na eterach Radia Szczecin waszym szeptem szumi i łzy radości, że mogę w tej chwili powiedzieć to w Mepoliczkaturni. Cisza wiąże wam ręce, ale ściany mego serca wołają: Radyjko, tak piękne twoje imię. Nic nie chcę od ciebie, jak budź się i trwaj ciągle czy mnie. Bo czy to noc dziś będzie gwieździca, a jutro kolejny na życia dzień, to ja słuchasz po prostu, Radyjko, kocham cię. Wszystkiego najlepszego, kocham.
To był pan Bogdan z Czarnolasu, przepraszam, z Pasewalku.
Czarnolasu. Cześć, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry, witam ukochane Radio Szczecin, 80. urodziny okrągłe. Ja też mogę się podzielić tym ze słuchaczami, że od 40 lat, czyli też okrągłe urodziny i słucham Radia Szczecin.
Ale to dzisiaj, panie Krzysztofie, dokładnie? To w takim razie wszystkiego najlepszego 40-latkowi życzymy.
Tak, tak.
Proszę się przygotować. Jestem... Może na drugie tyle, a może i na trzecie. Któż to wie? Pamięta pan? No,
ja powiem państwu, słuchaczom, że 100 lat to raczej nie wystarczy. Mi się wydaje, że 200 lat to już jest lepiej, bo 80 lat to jest tylko 20 do 100. Także mi się wydaje, że to troszeczkę jest za krótki okres. Także 200 lat Radia Szczecin. I jeszcze, jeżeli jest taka możliwość, chciałbym się podzielić taką informacją.
Przy tym zrywie technologicznym, co będzie za 200 lat, jak będzie radio wyglądało, to aż trudno sobie wyobrazić, panie Krzysztofie.
Ale
także
będzie,
jeszcze króciutka ale
będzie,
informacja.
Ale
tak, panie Krzysztofie, słuchamy.
No, a więc tak, początek lat 90. Zostałem szczęśliwym posiadaczem telefonu stacjonarnego i mój teściu pływał w bardzo prężnej firmie w Szczecinie, tak zwana firma Transocean, nie?
Mhm.
I jeżeli cokolwiek, to można było się połączyć przez Radio Szczecin, nie?
Tak, to były takie łączenia,
radio,
to prawda.
Radiostacja, mhm, czy cokolwiek. No i ten. I zadzwoniła do mnie pani miła i podanie, i numery.
Ja tego nie pamiętam, ale podobno były rzeczywiście, tak.
No i pani mi podała moje numery telefonu po dwóch cyfrach, nie? A ja zapamiętałem swój numer po trzy cyfry, nie? Czyli 4-615-307, nie? To było dawno temu, nie? A więc odłożyłem słuchawkę, bo powiedziałem, że to jest pomyłka, nie? Za chwilę ta pani dzwoni, czy to jest ten numer. I ona wtedy podała po trzech cyfrach, nie? Ja mówię tak, to dlaczego pan wcześniej nie powiedział, że to nie ten numer, nie? No dobra, w każdym razie...
A to była pani z radia, tak?
Tak, i to się odbywało w ten sposób, że ja rozmawiałem przez ten telefon stacjonarny i powiedziałem...
Dobrze, trzeba było zgłosić pewnie chęć rozmowy, taki można powiedzieć swój akces, i potem radio odzwaniało i było to połączenie, panie Krzysztofie.
To było łączenie, no i
rozumiem.
Tak.
Panie Krzysztofie, skracajmy, bo inni także czekają, a także numery także telefony z czujnego numeru jeszcze.
Dobrze, bardzo króciutko teraz powiem, że rozmowa polegała na tym, że ja mówiłem swoje i hasło, over. I wtedy teściu ze statku powiedział coś tam swojego i też over. Także to nie była rozmowa jednoczesna z osobą, tylko to właśnie w ten sposób się
trochę czasu musiało, trochę czasu było potrzebne, żeby ten komunikat dotarł na statek i z powrotem.
Tak, ale ja bardzo życzę radyjkowi mojemu kochanemu, które słucham i czasami nawet jak nie mogę zasnąć w nocy, to...
Kolejnych 80 lat, panie Krzysztofie, i tutaj musimy zrobić over. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Dobra, miłego.
I pozdrawiam, miłego.
Radia Szczecin i wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Teraz czujny numer i wczorajszy temat. Było o szlifowaniu szyn, bo specjalny aparat, specjalne urządzenie porusza się tu i ówdzie po szczecińskich torowiskach i szlifuje te szyny. Nasi słuchacze zauważyli, że samo szlifowanie, owszem, trochę hałaśliwe, ale później jaka ulga, jaka cisza. I na temat tego szlifowania rozmawialiśmy wczoraj z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem tramwajów szczecińskich. Mamy komentarz od słuchacza, który mówi, że kiedyś pracował w szczecińskiej komunikacji.
Dzień dobry, mam na imię Andrzej. Jestem mieszkańcem Szczecina. Słucham radia Szczecin 45 lat. Dzisiaj usłyszałem w radiu interwencyjnym na temat szlifowania szyn tramwajowych. Jestem emerytowanym pracownikiem komunikacji miejskiej i nie dam się zrobić w taką gadkę, jak to rzecznik prasowy się wypowiadał. Co to pomoże szlifowanie szyn, jak co kawałek jest pęknięta szyna? Ja już szósty raz zgłaszam i do miasta, i do zarządu dróg, że jest pęknięta szyna w dwóch miejscach, wyjeżdżając z ronda Ojca Siwka na ulicy Sikorskiego w kierunku placu Kościuszki. Ludzie, którzy mieszkają przy tym rondzie, to mają hałas. Od za 15:05, kiedy tramwaj jedzie na Gumieńce, aż do 23:30, jak wraca ostatni tramwaj z Gumieniec. Miasto nakupywało tramwaje niemieckich starych złomów typu Tatra. One mają koła pełne, nie mają amortyzacji na podwoziach. I one powodują, że te szyny pękają, bo są sztywne. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Chciałem dzisiaj telefonować do pana Wojciecha Jachima, rzecznika tramwajów szczecińskich, z prośbą o jakieś technologiczne, techniczne wyjaśnienia tego, czy rzeczywiście tak jest, czy tramwaje szczecińskie obserwują pęknięcia tu i ówdzie, i czy są takie zgłoszenia, i czy rzeczywiście te Tatry taki mają negatywny, coraz mniej tych tramwajów jeździ po naszych torach, ale czy one mają taki negatywny wpływ. Pozwolą państwo, że to zrobimy w najbliższym czasie, może jutro, a już na pewno w przyszłym tygodniu trochę więcej na ten temat. I jeszcze jeden telefon od naszego słuchacza, który jest zaniepokojony sposobem sadzenia drzew tu na ulicy Odzieżowej akurat, ale twierdzi, że takie duże sadzenia, wiele tych nasadzeń jest w całym mieście. To także temat, który postaramy się z miejskim ogrodnikiem poruszyć w następnych czasach reakcji. Króciutki telefon.
Dzień dobry. Mój na imię Marek. Dzwonię w sprawie Obywatelskiego Funduszu Szczecińskiego. Mianowicie na Odzieżowej 12B zostały posadzone 3 drzewa, 3 metry od budynku, a co ciekawe, pozostały posadzone pod drzewami. Czy to jest nowa metoda? A tych drzew ma być posadzonych ponad 1000.
Dziękujemy jeszcze raz za ten sygnał. Z nami pierwszy dzisiaj gość, pani Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry pani wiceminister, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
Nie wiem, czy państwo zauważyli, ci, którzy śledzą uważnie media ogólnopolskie, mogli zauważyć informacje na temat planowanych zmian. Przygotowania właściwie są w tej chwili do tego prowadzone, do tych zmian w sposobie segregacji, w sposobie odbioru odpadów. Tych zmian już było sporo. Ja tylko przypomnę, że w 2012 roku weszła ustawa o gospodarowaniu odpadami w gminach. Ona była nowelizowana w międzyczasie. Wtedy chodziło głównie o to, żeby to gminy przejęły to zadanie gospodarowania odpadami, bo wcześniej było tak, że każdy podpisywał, czy to wspólnota mieszkańców, zarządca, czy pojedynczy mieszkaniec podpisywał z firmą wywozową umowę i na tej podstawie była realizowana ta gospodarka odpadami. Później właśnie to stało się zadaniem własnym gmin i główny cel tamtej ustawy był taki, by po prostu w największym skrócie te odpady nie lądowały w lasach. Pani wiceminister, teraz kolejne zmiany, pracujecie nad nami. W największym skrócie powiem, że ma to być odbiór bardzo zindywidualizowany. To znaczy każdy właściwie worek, można powiedzieć w skrócie, będzie ważony. Co więcej, segregacja będzie kontrolowana bardziej precyzyjnie, tak żeby każdy mieszkaniec, każde gospodarstwo domowe wręcz miało jakby swój indywidualną kontrolę, można powiedzieć, przechodziło, tak?
Nie do końca tak, ale oczywiście odniosę się najpierw do tej historii na chwilkę. Oczywiście te zmiany w gospodarce odpadami, one zaczęły się już kilkanaście lat temu i te zmiany postępują, ponieważ nam zależy na tym, żeby nastąpiła profesjonalizacja w gospodarce odpadami. Ona jest rzeczywiście. I jak ja na przykład porównuję, jak prowadzona jest gospodarka odpadami w naszych gminach i na przykład w innych gminach na zachodzie, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo w naszych gminach jest rzeczywiście czysto i co do zasady to działa, co nie znaczy, że nie wymaga to doskonalenia i między innymi temu służy ten projekt o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przedłożyliśmy i który w tej chwili jest w procesie konsultacji. Natomiast to, co pan redaktor zapytał co do tej indywidualizacji, to jest tylko jako opcja dla gmin albo dla zarządców budynków. Raczej myślę, że będzie to metoda wybierana w mniejszości, nawet w znacznej mniejszości, dlatego że jest to rozwiązanie, które wymaga pewnych inwestycji. Natomiast takie rozwiązania technologiczne, na przykład na kody kreskowe, ważenie worków, jak są segregowane, nawet aplikacje są na telefon, one już funkcjonują w kilku gminach, natomiast brakuje nam takich rozwiązań prawnych, które pozwalają gminie zindywidualizować również opłaty za te odpady w zależności od tego, czy mieszkaniec dobrze segreguje, czy niedobrze. Część mieszkańców jest naprawdę zainteresowana takimi rozwiązaniami. Głównie to są kwestie wielolokalowych budynków i część po prostu mieszkańców chce takich rozwiązań, co nie znaczy, że to będzie w większości. Raczej uważam, że będzie to mniejszość.
Pani minister, w miastach przeważają oczywiście bloki, mieszkania, budynki wielolokalowe zarządzane przez wspólnoty mieszkańców, poprzez zarząd w praktyce. Jak miałoby to wyglądać?
Te rozwiązania technologicznie, bo tutaj też podkreślę to, że to, żeby gmina bądź zarządca budynku mógł w ogóle skorzystać z tej indywidualnej opłaty na mieszkańca, on musi zapewnić techniczne możliwości. I te techniczne możliwości są różne. No ja osobiście widziałam takie rozwiązania, że na przykład mieszkaniec oddzielnie segregował w workach żółtym, zielonym, i niebieskim, a następnie wrzucał to do pojemnika odpowiedniego i ten pojemnik automatycznie ważył te worki. Natomiast zarządca terenu, czy tam ta firma, która się tym zajmowała, losowo sprawdzała jakość tej segregacji. I oczywiście każdy worek jest z kodem kreskowym, więc można łatwo pokazać, który mieszkaniec dobrze segregujesz, który nie. I nawet mieszkańcy również mają dostęp do tych informacji, na przykład na aplikacji. Mają, to jest wszystko transparentne. Czy to rozwiązanie się sprawdzi? Nie mnie to oceniać. Takie rozwiązania są w wielu krajach Unii Europejskiej. No i nie ma powodu, żeby po nie sięgać w Polsce, bo my jesteśmy również rozwiniętym krajem i jeżeli taka będzie wola gmin albo zarządców, albo mieszkańców po prostu, to czemu nie? Natomiast to oczywiście gminy muszą przede wszystkim ocenić, czy to jest rozwiązanie dla nich, czy to się opłaca. No to tutaj nie chcemy im wiązać rąk i chcemy im dać po prostu taką możliwość.
Czyli na razie to będzie na zasadzie możliwości. Gmina będzie oczywiście mogła przystąpić do takiego programu, albo nawet pojedynczy zarządca nieruchomości, tak?
Tak.
I wtedy on ponosi koszty wdrożenia tego systemu, bo tak, to będą musiały być zupełnie inne pojemniki. To znaczy pojemniki no przede wszystkim bardzo dobrze zabezpieczone, żeby nikt odpadów nie podrzucał, prawda? Pojemniki z jakimś systemem identyfikacji. Na świecie rzeczywiście takie rozwiązania funkcjonują, bo sprawdziłem. Tam są chipy wręcz w takich pojemnikach RFID. Te pojemniki jednocześnie ważą te odpady do nich wrzucane i na tej podstawie pojawia się informacja, ile odpadów jest w danym pojemniku. Bardziej skomplikowana historia jest, jeżeli chodzi o kontrolę sposobu segregacji, bo tutaj dochodzą kamery, tutaj dochodzi sztuczna inteligencja. Generalnie są rzeczywiście kraje w Europie i nie tylko, które takie systemy wprowadziły, ale są to bardzo drogie rozwiązania. Pani minister...
Są to droższe rozwiązania. One są coraz tańsze i wiem, że również polskie firmy oferują takie rozwiązania. Natomiast my, naszym zadaniem jako legislatora jest danie możliwości jedynie po to, żeby ta segregacja była lepszej jakości i rzeczywiście te rozwiązania, które są, one są również stosowane w niektórych miastach, na przykład w Ciechanowie, to sprawdzają się pod tym kątem, że rzeczywiście ta segregacja wygląda lepiej i są to również korzyści takie finansowe dla mieszkańców. Natomiast zgadzam się z tym, że te rozwiązania kosztują, dlatego tutaj absolutnie nie ma obowiązku, a wręcz no, to jest całkowicie decyzja gminy, czy chce z tego skorzystać na przykład pilotażowo, czy nie. My tutaj nie wchodzimy w te kompetencje gminy, ale chcemy im dać taką możliwość. Natomiast w tej ustawie, którą zaproponowaliśmy, są również inne rozwiązania. I myślę, że takim bardziej palącym problemem, który rzeczywiście jest w obecnej gospodarce odpadami, to jest szczelność tego systemu. Gminy od dawna nam zgłaszają problemy z identyfikacją, ile jest mieszkańców na przykład w danym domu. Czasami te deklaracje śmieciowe są zaniżane. No i tutaj dajemy im po prostu proste rozwiązania, że mogą sięgać w tym postępowaniu administracyjnym po dane, które są dostępne w zakładach wodociągowych. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie zero-jedynkowo, że jeżeli ileś tam metrów sześciennych jest zużywane, to wtedy można naliczyć, ale to jest narzędzie tak naprawdę dla gmin.
Narzędzie kontrolne, ale to nie dotyczy tego nowego pomysłu ważenia, tak mówię w skrócie, ważenia i kontroli segregacji odpadów.
Nie, oczywiście tego, bo w tej ustawie, znaczy ja zaczęłam jakby inny wątek rzeczywiście, natomiast w tej ustawie jest szereg innych rozwiązań, które wymagały rozwiązania już od wielu lat. Także również jest to rozwiązanie dotyczące kompostowników, no i inne także, ale to jak pan...
Pani minister, zatem teraz w waszym pomyśle jest taki system, ale dobrowolny. Gmina może skorzystać z takiej możliwości, czy to również na poziomie pojedynczych zarządców, tak, że zarządca nieruchomości może zgłosić się i skorzystać, będzie mógł zgłosić się i skorzystać z takiej opcji, by te śmieci u niego były ważone i żeby była kontrolowana segregacja, licząc na to, że trochę obniży koszty, czy to będzie, czy to w przyszłości będzie wprowadzone jako obowiązek na terenie całego kraju, tak jak to bywa w innych krajach?
Nie przewiduję absolutnie, że to będzie obowiązek. I uważam, że tutaj gminy muszą mieć pewną dowolność, jak organizują sobie zbiórkę odpadów. Natomiast wracając do tego pytania, czy musi być to cała gmina, czy dany zarządca nawet budynku albo zespołu budynków, jak najbardziej może tak być. Mogę sobie te, na przykład wyobrazić takie rozwiązanie na zamkniętym
osiedlu
kilku budynków wielolokalowych, tak? Bo takie funkcjonują w Polsce. Jeżeli na przykład społeczność sobie życzy i zarządca się z tym zgadza, no to oczywiście mogą zainwestować takie rozwiązanie, ale absolutnie to nie jest wymóg.
Powiedziała pani zainwestować, czyli poniesienie tych kosztów organizacji tego systemu będzie spoczywało na zarządcy, tak?
No generalnie tak, na zarządcy, który przenosi te koszty na swoich mieszkańców, ale to tak jak powiedziałam, to jest ich decyzja.
Tak,
dajemy taką możliwość. Taką
A jeżeli wejdziemy na poziom gminy i gmina zdecyduje się na wdrożenie takiego systemu na swoim terenie ważenia i kontroli segregacji, to wtedy gmina ponosi te koszty, a zatem wszyscy podatnicy.
No jeżeli gmina w uchwale, oczywiście przez radę gminy podjętą, tak zdecyduje, to tak będzie. Natomiast mnie osobiście wydaje się to mało prawdopodobne w najbliższym czasie przynajmniej.
Pani Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, była naszym gościem. Bardzo pani dziękujemy za udział w programie.
Dziękuję również.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. 510-37-36 numer do studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. I z nami jest pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dzień dobry pani Paulino. Witam w czasie reakcji. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przypomnę treść maila od naszych słuchaczy. Jak co roku przed świętem zmarłych udaliśmy się na cmentarz centralny, aby posprzątać groby, zapalić świece, postawić kwiaty. Mamy kilka grobów, więc jest co robić. Zaczynamy od grobu od ulicy Karola Miarki i Szok. Nie ma grobu. W miejscu jest nowy grób pochowany dnia tam któregoś w lutym tego roku. Jako że pracujemy w Niemczech, staramy się być na grobach dwa razy w roku. Grób, który zniknął, był zawsze zadbany. 2 lata temu odnowiona płyta pamięci. Wszystkie nasze groby, jak zapewniali rodzice, były opłacone na 20 lat, czyli do 2026 roku. Może ten nie, ale nie było żadnej informacji na grobie od kilku lat. Na przykład karta przyklejona o konieczności opłacenia. Nic nie było. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku byliśmy na grobie, kwiaty, znicze. W lutym tego roku grobu już nie było. Mam pytanie, już nic nie rozumiemy. Ale jaka jest procedura powiadamiania o konieczności przedłużania opłaty za miejsce na cmentarzu? Przecież musi być jakiś okres zwłoki. Pani Paulino.
No jak najbardziej. Okres zwłoki jest, no ale może nie od tego okresu zwłoki powinniśmy zacząć, tylko od przede wszystkim tego podstawowego okresu i tej podstawowej zasady, która jest taka, że jeśli grób po 20 latach opłata za grób nie jest przedłużona, to zgodnie z przepisami może taki grób zostać przeznaczony do ponownego pochówku. Natomiast oczywiście nie odbywa się to na naszych cmentarzach szczecińskich po 20 latach. Mamy oczywiście okres karencji, można tak powiedzieć. I ten okres to jest kilka lat, około 5. Mhm. Jeśli chodzi tutaj o ten przypadek słuchacza, o którym pan mówi, no trudno tutaj nam sprawdzić, jaka była rzeczywista sytuacja, no bo nie mamy danych grobu czy danych osób pochowanych, ale tak jak mówię, te 5 lat, no to jest taki standardowy okres oczekiwania. Jednocześnie też jakby mówiąc o tym, prosiłabym, aby też mieszkańcy nie brali sobie aż tak bardzo tego do serca, nie przywiązywali się do tej myśli, bo też nie chcielibyśmy, żeby ktoś sobie myślał, że jak 5 lat, to mogę sobie dodać te 5 lat do 20, prawda? Bo nie, zasada jest taka, że opłata obowiązuje na lat 20. Natomiast tak jak mówię, jest ten okres, który dajemy zapominalskim na zorientowanie się w sytuacji. Jeśli chodzi o system powiadamiania, to tak naprawdę takiego systemu nie ma, ponieważ zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania nikogo o takiej
o upływie tego terminu,
opłacie.
Tak?
Tak, o upływie, upływie terminu. To jest też dosyć złożony temat i skomplikowany.
Ale kiedyś takie informacje takie... widywałem na cmentarzu centralnym na Nagrobkach.
Takie informacje. One się spotykały z bardzo różnym odbiorem. Nie wszyscy byli zadowoleni. Były protesty. Wracamy teraz do takich powiadomień na mniejszych cmentarzach. Proszę też pamiętać, że na cmentarzu centralnym my nie mamy takiej automatycznej ewidencji grobów, w których opłata wygasa. Te mogiły, które są nieopłacone, one są wyszukiwane na bieżąco pod kolejne pochówki, a biorąc pod uwagę liczbę grobów, czyli ponad 150 tysięcy, to w praktyce jest niewykonalne, żebyśmy my teraz zinwentaryzowali wszystkie groby i je okleili, a jednocześnie, no tak jak mówię, takie działania również się spotykają z różnym odbiorem. Nawet u Państwa była niedawno w audycji taka sytuacja opisana, że te karteczki pojawiły się chyba w Wielgowie na cmentarzu i tam były na przykład przeklejane z jednego grobu na drugi, no i wiele osób to sprawiło jakby bardzo duże zdenerwowanie.
Zakłopotanie,
bo,
tak. Pani Paulino, czyli dobrze, czyli tego już schematu, że jest informacja na nagrobku, kiedyś takie były widywane, teraz już tego nie praktykujecie, więc tutaj słusznie nasi słuchacze zauważyli, że tej informacji nie było akurat w tym przypadku, tak?
Nie było, natomiast są takie informacje, przypominamy, są tablice na cmentarzach przy bramach przypominające o tych opłatach. Również w okresie okołoświątecznym w tych informacjach, które do Państwa przekazujemy i dalej są przekazywane mieszkańcom, również o tym przypominamy. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy jaki jest okres, bo na przykład, no bo oczywiście można sobie to łatwo policzyć, będąc na cmentarzu, patrząc na datę śmierci w pochówku, dodać do tego 20 lat i powiedzmy mamy jakąś orientację, ale jeśli ktoś mieszka, nie bywa na tym cmentarzu rzeczywiście, to może zawsze zadzwonić, napisać do zarządcy cmentarza, do zakładu usług komunalnych. My to sprawdzimy, podamy taką informację.
Dobrze. Pani Paulino, pan Kazimierz do nas zatelefonował. Dzień dobry, z pytaniem. Halo?
Pytacie, czy z internet można sprawdzić dany grób, podając tam nazwisko i nie to wszystko? Czy jest opłacone, czy nie?
Dobrze, trochę słabo słyszalne pytanie,
ale
a tak, czy
pytanie...
przez internet jest możliwość sprawdzenia, tak, panie Kazimierzu?
Tak, czy tego, no bo to, wie pan, ja trochę taki też zbulwersowany jestem, że ludzie wszystko chcą, żeby każdemu na tacy podać. No czy ktoś przypomina, że samochód ma przegląd? Nieraz dobra wola stacji i ten, czy za gaz, za prąd.
Tak. Panie Kazimierzu,
zainteresować.
Dziękuję.
Dlatego się tak pytam, czy przez internet można to sprawdzić.
Właśnie.
Czy jest opłacone. No.
Dziękuję, pan Kazimierz. Pani Paulino, w internecie domyślam się są takie informacje.
Informacji o opłacie jako takiej nie ma, natomiast jest wyszukiwarka grobów i można sobie wpisać imię i nazwisko osoby, która nas interesuje i tam będzie data śmierci tej osoby, no, którą można łatwo powiązać z
dodać 20 lat, ale bywa tak, że te opłaty są przedłużane i to jest już pierwsze 20 lat minęło i płynie drugie 20 lat. Jest już kolejne pokolenie, które może nie orientować się, kiedy na jak długo została przedłużona ta opłata. Tutaj nasi słuchacze zauważyli, że...
Ona jest przedłużana na 20 lat.
Czyli co 20, to trzeba dodawać.
20 lat przedłużamy.
Dobrze, pani Paulino, czy zdarzają się pomyłki? Bo tutaj nasi słuchacze zwrócili uwagę, ich zdaniem ta opłata była uiszczona i do 2026 roku obowiązywała.
Raczej pomyłki się nie zdarzają. No też tak jak mówię, nie mamy tutaj dokładnego danych tej osoby, czy tej mogiły, o której mowa, ale też pan w tej wiadomości tam wskazał na jakieś terminy, kwatery i na tyle, na ile udało nam się sprawdzić, to nawet w tym terminie, na tej kwaterze takich likwidacji grobów nie było. Więc, mówię, trudno nam się odnieść, ale pomyłek raczej nie ma. Właściwie zdecydowanie nie ma. Wszystko jest sprawdzane. Pan tutaj słuchacz też zwrócił uwagę na to, że dziwi go, że dookoła na przykład jest wiele grobów, które wyglądają na opuszczone. No i co ciekawe, właśnie to może być mylące, bo bardzo często weryfikując te mogiły, no też oczywiście tak naturalnie w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na te opuszczone, a często właśnie jest tak, że te wyglądające na opuszczone właśnie są opłacone, bo na przykład ktoś wiedząc, że wyprowadza się na drugi koniec Polski czy za granicę, nie będzie bywał na cmentarzu i nie bywa, ale taką opłatę uiszcza, więc też niekoniecznie możemy się tym kierować. Dlatego każda mogiła jest sprawdzana w księgach, wszystko jest weryfikowane i tak jak mówię, no nie dopuszczamy do pomyłek.
Pani Paulino, zmienimy trochę temat. To jest sygnał od naszej słuchaczki i prośba o wyjaśnienie i ewentualną interwencję. Zmieniamy zupełnie lokalizację. Jedziemy na Niebuszewo i skwer imienia Jacka Nierzychowskiego.
Dzień dobry, słuchaczka ze Szczecina. Ja chciałam podzielić się takim spostrzeżeniem. Na Niebuszewie w okolicach Hali Piastowskiej między ulicą Barbary i Kołątaja jest park imienia Jacka Nierzychowskiego. Parę lat temu ten park został pięknie wyremontowany. Są stylowe latarnie, piękne ławeczki i stylowe kosze na śmieci. I dzisiaj ku swojemu wielkiemu zdziwieniu widziałam, jak pracownicy wyrywają te kosze z podłoża, z ziemi, z kostki brukowej, bo one są bardzo mocno przytwierdzone do podłoża. Zapytałam dlaczego, to powiedzieli, że przyjdą nowe kosze na śmiecie. Takie betonowe, takie jakich wszędzie pełno. I moje pytanie, czy miasto stać rzeczywiście na takie zamiany, na takie trwonienie, na wyrzucanie pieniędzy? I co na to architekt, który zaprojektował ten park i tą przebudowę? Zostaną piękne latarenki, zostanie pięknie zagospodarowany park i wstrętne betonowe bunkry zamiast ładnych, stylowych, ładnie wyprofilowanych metalowych koszy. Jestem po prostu zdziwiona, zbulwersowana. Jak można zamieniać takie piękne kosze na jakieś pewnie koszmarki, które stoją na przystankach tramwajowych i pewnie taki sam kosz wlepią nam do parku.
Pani Paulino, czy coś wiadomo o tych pracach i zamianach koszy tam na śmieci?
Tak, rzeczywiście kosze zostały, przepraszam, zostają, są wymieniane. Właściwie to się chyba dzieje właśnie teraz. No też ten park, czas szybko leci, ale to nie kilka lat, ale kilkanaście, kiedy ten park został wyremontowany. I te kosze po prostu były zniszczone. One no, niestety w dużej części były zdewastowane. Elementy były powyrywane, połamane, uszkodzone. Niestety może efektowne, ale też te kosze, które były tam do tej pory, są dosyć trudne w naprawie. Te naprawy byłyby kosztowne. Te kosze
więc
są dosyć małe, niepraktyczne.
Tak?
Będą kosze rzeczywiście betonowe, ale z tego, co mnie zapewniono, bardzo estetyczne. Myślę, że pani już tam dzisiaj albo jutro będzie mogła się przejść, słuchaczka, i to ocenić. Więc nie będą to raczej takie kloce jak na przystankach, tylko rzeczywiście bardziej estetyczne betonowe pojemniki dostosowane do otoczenia i z tego, co wiem, ładnie się wpisujące w to otoczenie.
Dziękuję bardzo. Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta była naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Skoro jesteśmy na Niebuszewie, to na Krasińskiego i Wyzwolenia zupełnie niezrozumiały korek przed rondem Giedrejcia stoi. Nie wiem, co się dzieje. A propos ruchu drogowego, z nami jest pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. Dzień dobry, panie Marcinie, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O Blue Boxach będzie, to nasz szczeciński awangardowy pomysł, zupełnie oryginalny. Blue Box nie jest znakiem drogowym, ale pomaga, sprawdziły się, o czym wielokrotnie informowali nas kierowcy, a także pewnie do Urzędu Miasta takie sygnały trafiały. No i są apele o kolejne Blue Boxy, między innymi apel o położenie takiego Blue Boxa na skrzyżowaniu Bogu Rodzicy i Niepodległości. Na Niepodległości, jak się domyślam, bo właśnie w godzinach szczytu na Niepodległości samochody stoją przed światłami przy Bramie Portowej, stoją i stoją również na skrzyżowaniu z Bogu Rodzicy i nie da się z tej ulicy wyjechać, o czym opowiada nasza słuchaczka.
Dzień dobry, na imię mam Teresa, jestem mieszkanką Szczecina, 10 lat młodszą od radia. Dzwonię w sprawie Blue Boxa na skrzyżowaniu Bogu Rodzicy i Niepodległości. Chciałabym poprzeć apel pana, który dzwonił wczoraj. Jest masakrą wydostać się z Bogu Rodzicy do lewoskrętu w tej bramie portowej. Kierowcy wytrzeszczają oczy, nie wiedzą, o co chodzi, blokują wyjazd. Bardzo proszę, może ten apel pomoże.
Dziękujemy za sygnał. Takie Takie rozpaczliwe telefony o tym, że jest masakra na Bogu Rodzicy, to już były wcześniej. Panie Marcinie, no sytuacja pewnie znana, prawda? W Urzędzie Miasta, w zespole zajmującym się ruchem.
Tak, jak najbardziej znana. W ciągu, ogólnie blueboxy wprowadzamy w ramach takich kampanii informacyjnych skierowanych do kierujących pojazdami samochodowymi. Typowanie miejsc lokalizacji następuje przy współudziale Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. My podczas trzech różnych edycji w ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy łącznie 17 blueboxów na terenie miasta Szczecin i nie ukrywam, że na wiosnę albo taką późniejszą wiosnę, czyli maj, czerwiec, będziemy planować kolejną taką typu edycję, również wprowadzając kilka blueboxów. Ta lokalizacja, o której przed chwilą słyszeliśmy na antenie Państwa Radia, przejawiała się już jako propozycja od mieszkańców, także zostanie ona jak najbardziej przeanalizowana. No i bardzo możliwe, że na wiosnę taki blubok w tym miejscu powstanie, chociaż też nie chcę obiecać na 100%, ale jest to bardzo prawdopodobne.
Panie Marcinie, inne jakieś punkty, które będą z blueboxami, inne skrzyżowania, jakie są pomysły?
Tak, mieszkańcy tutaj wysyłali, bo można wysyłać zgłoszenia do Urzędu Miasta w Szczecinie bądź bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy tutaj wysyłają nam wiele różnego rodzaju propozycji, analizujemy je, robimy sobie taką drobną listę. I w momencie, kiedy na początku przyszłego roku taką listę sobie aktualnimy i te wybrane punkty jak najbardziej będziemy wprowadzać. Jest ich na tą chwilę kilkanaście z różnych dzielnic miasta, tak jak kiedyś każda dzielnica chciała mieć swoje mini rondko, tak teraz każda dzielnica chce mieć swój blueboks, tak. Dlatego też analizujemy te wszystkie zgłoszenia.
No i można do Urzędu Miasta zgłaszać mieszkańcy, bo zespół tak. Organizacji ruchu nie może być wszędzie, duże miasto. Można zgłaszać, tak?
Jasne, oczywiście. Albo pisemnie, albo mailowo do Urzędu Miasta
zapotrzebowanie na Blue Box.
Bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Pan Marcin Charenza, jeżeli zatem chodzi o skrzyżowanie Bogu Rodzicy i Niepodległości, to może na wiosnę, zobaczymy. Pan Marcin Charenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo za
krótkie
informacje.
Dziękuję państwu
i życzę
szerokiej, bezpiecznej drogi.
Dziękujemy za życzenia. Wracamy do rafinerii w Szwed, ponieważ nasi słuchacze zareagowali na wczorajszą rozmowę w czasie reakcji z panią Aleksandrą Fedorską z portalu Business Alert. Pani Aleksandra Fedorska zajmuje się między innymi właśnie sprawą rafinerii w Szwed. Jest to duża rafineria zaspokajająca w dosyć dużym stopniu niemieckie potrzeby na paliwa, ale nie tylko, bo również produkuje asfalt. Dostarczany surowiec do tej rafinerii jest przez rurociąg Przyjaźń, przebiegający między innymi przez Polskę, ale także z Rostocku. Co bardzo ważne i co nas szczególnie interesuje, to, że rafineria w Szwed ma regularnie potwierdzane pozwolenia rządu landowego na zwiększoną emisję szkodliwych gazów. I to się dzieje i o tym już wiele miesięcy temu mówiliśmy w czasie reakcji. Ościenne gminy sygnalizowały ten problem. Również Ministerstwo Klimatu i Środowiska zna ten problem. I także kierowaliśmy w tamtą stronę pytania dotyczące tej rafinerii. Wczoraj kolejna rozmowa z panią Aleksandrą, także w kontekście planowanego embarga, które ma być nałożone przez Stany Zjednoczone na rosyjską firmę Rosneft. Ta firma, dokładnie Rosneft Deutschland, która jest córką Rosneftu, jest większościowym udziałowcem tejże rafinerii w Szwed. I państwa komentarze.
Odnośnie rafinerii w Szwed i wypowiedzi pani Aleksandry, słuchałem całą wypowiedź z wypiekami na policzkach, co tam się dzieje, tyle fajnych informacji, mocnych, szczególnie o tym wyciszaniu gdzieś tam na streamie niemieckim i w ogóle w ogólnoświatowym trendzie. A to, co pani powiedziała, że Niemcy się wstydzą, no ja wstydzą się i z wypiekami na policzkach robią dalej to, co robią. Ale szkoda, że pani Aleksandra, jak wspomniała coś, że my coś mamy za uszami, to niech powie, co mamy za uszami. Skoro mamy innych oceniać, to też powiedzmy, co my też źle robimy i czemu tego nie poprawiamy. Szkoda, że tak pani takie półsłówko takie zostawiła, a bardzo ciekawa ta wypowiedź była, bardzo ciekawa naprawdę.
Tak, rzeczywiście pani Aleksandra wspomniała coś, że tutaj nasza rola również nie jest prawdopodobnie, być może do końca jasna, przejrzysta i klarowna, a chodzi o zaopatrzenie w paliwo stacji w Zachodniopomorskiem. Nie ma pewności co do tego, to są tylko pewne poszlaki, że być może w niektórych stacjach, albo nawet wielu stacjach, to paliwo, naszych stacjach, to paliwo właśnie pochodzi z rafinerii w Szwed. I kolejny telefon.
Dzień dobry, Radio Szczecin. Tadeusz Wasza, radiosłuchacz. No, wysłuchałem z zainteresowaniem informacji o tej rafinerii w Szwed. Nie wiem, czy wiecie, mamy w Szczecinie parę stacji paliwowych, nie będę mówił nawet jakie, które dostają właśnie z tej rafinerii, czyli przerobione z ruskiej ropy paliwo. Ale to są stacje, które właścicielem są Amerykanie. Także ruskie zaopatrują amerykańskie stacje na terenie Szczecina między innymi w paliwo.
Będziemy kontynuować ten temat. Jutro Adam Wosik państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.